Całkiem szczerze powiem, że to była niełatwa rozmowa. Wiesz?
Wiem, bo mi mówiłeś.
A, no dobrze.
Ja jestem lepiej poinformowany od przeciętnych słuchaczy i zresztą patrzę na ciebie, widzę, że jesteś wstrząśnięty, niezmieszany.
Nie, już nie.
Przeszło.
Już mi przeszło, ale tak.
Ale to w takim razie jeszcze była długa rozmowa, bo Michał przed nagraniem powiedział mi, że mamy zapowiadać krótko.
To była długa rozmowa, to na pewno. Musiałem liczyć podczas tej rozmowy, musiałem odpowiadać na pytania. Musiałem bardzo mocno się skupiać, bo było parę takich zakrętów, na
które... Ja myślałem, że zawsze jesteś skupiony.
I właśnie musiałem brać na siebie winę. Myślałem, że to będzie proste, tak? Startuję, ląduję, koniec. A nie. No. A, jeszcze CPK było, więc wiesz, to już w ogóle żeśmy weszli na takie tereny, że głowa boli.
Czyli rozmowa o lotnictwie.
Rozmowa o lotnisku. Dzisiaj...
Ja powiem Państwu tak, ja tu jestem fanem lotnictwa, ale Michał rozmawiał.
Ty jesteś fanem lotnictwa.
Tak.
Trzeba było wcześniej powiedzieć.
Ale nie, bo ja wolę o samolotach rozmawiać niż o, że tak powiem, miejscach, gdzie lądują.
Dobrze. Bo dzisiaj właśnie mówiliśmy o miejscach, gdzie samoloty lądują. Moim gościem był wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski.
Który wie wszystko o Ławicy.
A nawet więcej.
Kto więcej zadał pytań, ty czy on?
Tak byśmy to policzyli, ostatecznie to ja.
Bo jakby on zadał więcej pytań, to może mógłby być współprowadzącym.
Mój drogi, dowiedziałem się więcej i ty też się bardzo dużo dowiesz. Jak interesują cię tylko samoloty, a nie to, gdzie one lądują, to musisz tego posłuchać.
Ja mam takie piękne zdjęcie z poznańskiego lotniska.
Mieliśmy mówić krótko.
Dobra, to już...
Opowiesz o zdjęciu za chwilę.
Dobra,
proszę Państwa, Grzegorz Bykowski. Zapraszamy. Co jest miarą sukcesu dla lotniska?
Miarą sukcesu dla lotniska jest zawsze to samo. Niestety tu nie będzie takiego prostego, takiego
chybiwego zawsze to samo,
twierdzenia.
To
zawsze to samo. Wielu moich kolegów, koleżanek, jak mówię im, że lotnisko z samolotami nie ma nic wspólnego, to zawsze się śmieją. Ale tak de facto trochę tak jest. My jesteśmy zarządcą infrastruktury i my się nie zajmujemy samolotami. Czyli miarą sukcesu lotniska jest to, żeby tak zarządzać tą infrastrukturą, żeby stworzyć najlepsze warunki dla linii lotniczych, żeby one chciały latać. Nie da się wykreować w 100% tego rynku i nie da się też nie być otwartym na pasażerów, którzy korzystają, ale to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia każdego jednego zarządzającego lotniskiem na całym świecie, to jest to, żeby zrobić takie warunki, w których linie lotnicze będą chciały się rozwijać.
Czyli nie pasażerowie?
No najpierw jest linia lotnicza.
Najpierw jest linia lotnicza.
Natomiast pasażerowie w naszym ujęciu, oni bardziej się pojawiają jako Excel, dlatego że bez pasażerów, to znaczy bez rynku. Bez rynku nic się nie da zrobić. Są oczywiście linie lotnicze...
Bez oferty.
Nie, bez rynku. To znaczy, jeżeli nie będzie chętnych na dane połączenie, to nic dalej nie zrobimy. Możemy zaproponować najlepsze warunki na świecie. Możemy wykombinować i stanąć na rzęsach, zrobić nie wiadomo jakie warunki dla tych pasażerów, ale jeżeli ich fizycznie nie będzie, to się nie uda. I najlepszym tego przykładem jest to, że jest wiele lotnisk w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, na całym świecie, nawet w Kanadzie, w Meksyku, gdzie powstają super lotniska, które są puste, bo nie ma rynku.
Czyli to, że wy macie rekord w 2023 roku frekwencyjny, pasażerski, to oznacza, że dobrze to robicie.
To znaczy, że staramy się w taki sposób zarządzać naszą infrastrukturą i w taki sposób tworzyć warunki dla linii lotniczych. To jest oczywiście bardzo skomplikowana rzecz, bo te warunki, one się nie sprowadzają do tego, że wybudujemy, nie wiem, dwie płyty postojowe, postawimy, nie wiem, trzy maszyny do kontroli bezpieczeństwa i jedziemy. Tak, i to wszystko. To jest trochę bardziej skomplikowane. To też chodzi o pewien model biznesowy działania, o wiele, wiele różnych rzeczy, ale nie da się bez rynku wykreować, nie da się bez rynku stworzyć dobrego lotniska i tym się zawsze będzie różniły, nie wiem, rynek katowicki, rynek krakowski od rynku poznańskiego i to jest jakby jedna rzecz. Natomiast jak już jest ten rynek, inny rynek jest w Krakowie, inny jest w Poznaniu. No to wtedy najważniejszą naszą rzeczą jest to, żeby stworzyć takie warunki dla linii lotniczych, żeby one tu po prostu chciały latać. I tego najlepszym przykładem jest i KLM, i Ryanair, i na końcu Fly Dubai. To znaczy trzeba było ich przekonać, pokazać im wiele różnych rzeczy. Bardzo często w 80% to jest jednak mimo wszystko Excel. I przekonać ich do tego, że warto. że jest ten rynek, no i potem oczywiście ten rynek może, musi potwierdzić, że jest. I my czasami żartujemy, że otwarcie do jakiegoś połączenia to w niektórych przypadkach to nie jest nawet 30-40% sukcesu. Potem ten rynek musi zadziałać. I to jest to. Natomiast też, żeby było jasne, są takie linie, gdzie czynnik podażowy jest zdecydowanie ważniejszy niż czynnik popytowy. Ale dalej, bez rynku
podażowy,
nie da się...
czyli po prostu linia chce latać z tego miejsca.
Tak, to znaczy, że jest segment tych tanich przewoźników, gdzie stworzenie oferty jest czasami tak samo ważne jak rynek. Oczywiście jednego bez drugiego nie da się zrobić. I o tych liniach faktycznie się mówi, że oni są tacy volume makerzy, czyli oni dostarczają tą podaż, a ludzie już po prostu z tego korzystają i bardzo często takim zarzutem w stosunku do tanich linii jest to, że jak oni otwierają 10 linii lotniczych, 10 nowych tras, to 5 spada. Ale to jest taki trochę ich właśnie modus operandi.
Testują.
Szybko wejść, przetestować, sprawdzić, otworzyć, nie wiem. Takie było na przykład połączenie do Helsinek. Ryan otworzył bazę w Helsinkach i otworzył tam chyba 12 nowych kierunków, między innymi z Poznania. Polatali rok, sprawdzili, które z nich są dobrze udeptane, mówiąc kolokwialnie, i ostatnie 5 odcięli. No akurat tak się stało, że Poznań, nie wiem, był w tej dolnej piątce. Czy dla nas to był wielki problem? No nie był jakiś gigantyczny problem. Fajnie były te Helsinki, bo ona taka dosyć unikalna kierunek. Te Helsinki, zdaje się, zostały w Modlinie, z tego co pamiętam. Natomiast zatem Helsinki dali 2 czy 3 inne kierunki, więc to koło się kręci i o to chodzi. No w przypadku Lufthansa czy Fly Dubaju, tam się niestety podażą nie za wiele zrobi, dlatego że te połączenia Lufthansa 6 razy dziennie, 5-6 razy dziennie, czy Fly Dubai, gdzie lot w jedną stronę to jest 6,5 godziny, no tu jednak ryzyko, że ten samolot będzie leciał na pusto, albo przez 21 razy w tygodniu, albo w przypadku Fly Dubaja w dwie strony, to jest Fly Dubaju, przepraszam, w dwie strony to jest 13 godzin razy 3 razy w tygodniu, czyli to wychodzi na około 40 godzin.
Trochę za drogo.
Jedna godzina tego lotu, strzelam, to jest jakieś 12-15 tysięcy euro. No to łatwo sobie przeliczyć, że to idziemy w jakieś gigantyczne pieniądze. Jeżeli tam to nie chwyci i nie będzie chętnych na to, no to tu się niestety podażą nic nie wykreuje, więc inaczej się rozmawia z Ryanairem, z Wizzairem, z tanimi przewoźnikami, tymi właśnie volume makerami, a zupełnie inaczej się rozmawia z takim KLM-em i Fly Dubajem, gdzie stopień szczegółowości danych, o które oni pytają, jest czasami nawet dla nas kosmiczny.
No dobra, Poznań ma 2,7 miliona w zeszłym roku pasażerów.
2,8.
O, przepraszam bardzo.
Znaczy 2,78, więc...
Zaokrągliłem w dół, ty zaokrągliłeś w górę, okej, 1,1. Kraków ma 9,5, Gdańsk prawie 6, Wrocław 4. Dlaczego oni mają aż o tyle więcej? To z czegoś wynika z położenia na przykład Poznania?
A dlaczego nie? Dlaczego my byśmy chcieli mieć więcej niż Wrocław, skoro Wrocław jest o 30% większym miastem? Wrocław jest po prostu czwartym w kolejności największym miastem w Polsce. Pierwsza jest Warszawa, drugie jest Kraków, trzecia jest Łódź, czwarty jest Wrocław, piąty jest Poznań. Więc w Poznaniu, ja nie jestem poznaniakiem z urodzenia, żyję tu 25 lat i zawsze jestem pod wielkim wrażeniem. Ostatnio słyszałem jakiś wywiad z prezydentem Jaśkowiakiem i telefon ze studia był, a dlaczego we Wrocławiu jest tak, a dlaczego we Wrocławiu jest inaczej? I widzę, że w Poznaniu ten Wrocław urósł do jakiegoś mitu.
No tak, ale z kolei rozmawiałem z pełnomocnikiem Wrocławia do spraw komunikacji jakiś czas temu. On mówił, że z kolei wszyscy we Wrocławiu mówią, chcemy, żeby było tak jak w Poznaniu.
No okej. Z mojego punktu widzenia...
Więc on nam zazdrości.
Okej, z mojego punktu widzenia, jeżeli sobie spojrzymy na... są rzeczy, w których jesteśmy lepsi niż Wrocław. I to jest pewnie struktura społeczna, to by się musieli socjolodzy wypowiedzieć. I są rzeczy, w których jesteśmy gorsi.
No dobra, ale Kraków ma prawie 10 milionów.
No dobrze.
Nie jest 4 razy większy niż Poznań.
No to i... No i tu jest, dochodzimy. Jeżeli sobie weźmiemy strukturę spośród tych 9 milionów, które przyleciały, ponad 8 milionów w ostatnim roku do Krakowa, to 70% to są ludzie, którzy przylatują do Krakowa. Czemu oni przylatują do Krakowa?
Bo jest Krakowem.
Ale czemu?
No bo to jest turystyczne miasto.
A czemu jest turystycznym miastem?
Ma zabytki?
Nie. Kompletnie nie.
Knajpy.
A Zamość nie ma zabytków? A Sandomierz nie ma zabytków? Nie. To jest miasto, które od 2002 czy 2004 roku bardzo konsekwentnie promuje i wydaje na to gigantyczne pieniądze. Kiedyś to były gigantyczne pieniądze, teraz to są cały czas duże pieniądze, ale to jest chyba najlepiej, to jest chyba najlepsza inwestycja w dużych polskich miastach. To znaczy 20 milionów co roku, średnio, przez ostatnie 20 lat, pewnie w 2004 roku to było bliżej 5-8, dzisiaj to jest pewnie dużo więcej. Ale strzelam, przez te ostatnie 20 lat, załóżmy, że wydają 20 milionów, załóżmy, że wydali 400 milionów
złotych. Promocję.
Na promocję. Na promocję swojego miasta. A 70% pasażerów, szczególnie tych tanich linii lotniczych, to są osoby przylatujące do Krakowa. No to zróbmy sobie takie szybkie
kalkulacje. Tak?
No, jeżeli oni mieli tam ile? Koło 8 milionów pasażerów?
No, statystyka mówi 9,4.
9, no to dobrze, to nawet lepiej. 9,4, tak? I weźmy z tego, że około, musimy to podzielić przez pół, no bo to jest 9,5 miliona w dwie
jedną
strony.
W drugą.
Tak, czyli dzielimy to przez pół. Czyli mamy 4 miliony 700 ludzi, którzy w ten czy w taki sposób latało. Albo wyleciało, albo przyleciało. No i według takich ogólnych statystyk mówi się, że 70% z tych ludzi, weźmy sobie na wszelki wypadek 65, żeby nas tutaj nikt nie oskarżył, że za mocno jedziemy. Czyli 3 miliony osób to są osoby, które przyleciały do Krakowa samolotem i wyleciało. Statystycznie się liczy, że ci turyści przylatują na 3 dni. Liczmy sobie na 3 dni. I statystycznie się zakłada, że taki turysta wydaje około 140 euro dziennie. Znaczy niektórzy wydają 1400 euro, niektórzy pewnie wydają dużo, dużo mniej. Ale znowu, żeby nie było, żeby nam ktoś nie zarzucił, 120 euro? 120 euro jest okej, tak? Mamy 1 miliard złotych, rocznie, którzy turyści przylatujący do Krakowa zostawiają w Krakowie. 20 milionów przez ostatnie 20 lat. W jednym roku...
Brzmi prosto i opłacalnie.
Idźmy dalej, no bo to jest miliard, to są wirtualne pieniądze.
To jest takie proste, że po prostu trzeba promować miasto?
Zobaczmy dalej. Jeżeli z tego miliarda, zobaczmy ile w podatkach pośrednich u wszystkich poszczególnych, czyli pomnóżmy to tylko o 0,23%, czyli nasz polski VAT. 252 miliony złotych to jest VAT wykreowany. Oczywiście my wiemy, że VAT w głównej mierze idzie do Unii Europejskiej, ale to obojętnie, czy my sobie to podstawimy pod CIT, który jest generowany przez firmy, a potem firmy zatrudniają pracowników i pracownicy mają swoje pensje. Więc to jest taki typowy model. Czy wystarczy tylko promować? No nie, no trzeba dobrze promować i trzeba mieć produkt. Ten produkt trzeba stworzyć. Ja w przypadku Krakowa uważam, że najmniejszym wabikiem z punktu widzenia przylatujących turystów jest smog wawelski i Wawel. Jeżeli ktoś pójdzie, ktoś poleci do Krakowa w wysokim sezonie i przejdzie się po tym Krakowie, to zobaczy, że na tym Wawelu...
Przepchnie się, bo to w sezonie się trzeba przepychać.
To naprawdę pod Wawelem nie ma korków. Może zdjęcia z zewnątrz, tak, ale nie w środku. Tam nie ma żadnego problemu z chodzeniem w wysokim sezonie, nawet po zamku. Znaczy, ja nie mówię, że nie jest oblegane, oczywiście tak, bo tam jest bardzo duża liczba turystów. Natomiast wydaje mi się, że te atrakcje, o których mówimy, te, które my mamy w głowie, ja, Grzegorz, ty, Michał, tak, myśląc o Krakowie, prawda, od razu pierwsze, co jedziemy, druga stolica Polski, Wawel, polscy królowie. Ja nie wiem i założę się z tobą o bardzo dużą butelkę wina, że nie więcej niż 20% ludzi, którzy przyjeżdża do Krakowa, odwiedza Wawel. Założysz się?
Nie.
No właśnie.
Pewno wiesz lepiej. Słuchaj, dobrze, 2,8 miliona w roku. Jeżeli Poznań by się świetnie promował, jaki jest wasz próg wytrzymałości? Ile ławica w tej chwili może przyjąć ludzi?
To jest też bardzo prosto. My mamy ograniczenie środowiskowe, bo to jest najważniejsze. Wiadomo, że my jesteśmy tym lotniskiem, które najmocniej obrywa za hałas, mówię, jeżeli chodzi o...
Bo jesteście w centrum miasta.
Bo jesteśmy w centrum miasta, do ronda Kaponiera w linii prostej mamy z 4,5 kilometra, więc takiej prostej nie po drodze.
Co dla pasażera brzmi świetnie, dla zarządzającego gorzej.
132 operacje dziennie. Jeżeli 132 operacje dziennie, podzielimy przez 365.
Ja sobie policzyłem, 10 tysięcy ludzi.
To mamy 48 tysięcy operacji. Jeżeli 48 tysięcy operacji przemnożymy przez średni wskaźnik wypełnienia w samolocie, no bo są różne samoloty. LOT lata samolotami 90-osobowymi, Ryanair lata 190, 189, a Wizz Air jeszcze większymi. Więc weźmy sobie znowu, żeby tutaj nie być posądzani o jakieś nadmierne przewymiarowanie. Weźmy sobie 130 osób. na samolot, no to nam wychodzi 6 milionów 260. To jest mniej więcej to, co w idealnym czasie, gdyby każdego jednego dnia było tyle samo tych operacji. Oczywiście ludzie mają to do siebie, że nie chcą latać w styczniu, w lutym, nie wiem, w listopadzie. No chcą latać wtedy, kiedy chcą latać. W wakacje na przykład. Więc tak realnie się podchodzi, że jeżeli to pomnożymy przez 0,65, czyli koło 4 milionów pasażerów, 4-4,5 miliona pasażerów to jest jakby dzisiejsza realna przepustowość. Jeżeli do tego weźmiemy współczynnik, czyli że dzisiejsze samoloty są około 20-25% cichsze niż wtedy, kiedy robiliśmy ten obszar w 2010 roku, no to nam wychodzi, że 5 milionów pasażerów to jest to, co spokojnie jesteśmy w stanie zrobić. No i to potwierdzają mniej więcej nasze wszystkie długoletnie prognozy. My jesteśmy taką firmą, która musi robić tak zwane plany generalne. To jest taki plan działalności firmy na 5, 10 i 15 lat. I w tych naszych planach generalnych można zobaczyć, jak my dochodzimy do tych 5 milionów pasażerów.
Za ile lat?
Zdaje się, że za 15.
Za 15 lat dwa razy więcej pasażerów.
Myślę, że dojdziemy do tego dużo szybciej. Ale musimy planować w zrównoważony sposób.
Na tej infrastrukturze, która jest w tej chwili?
Nie. Ja mówię, że to jest ograniczenie lotniska, takie, które...
Formalne.
Tak, żebyśmy je zmienili, musielibyśmy wykonać dosyć dużo pracy.
No to co przez te 15 lat będzie
chyba działać? Chyba już wszyscy się przekonali, że dobudować kawałek terminala, przepraszam za taki eufemizm, czy tam, nie wiem, kawałek miejsca postojowego samolotu, no nie ma problemu, mamy 300 hektarów gruntu. Nasz terminal jest zbudowany w taki sposób, że w zasadzie można 400 metrów w stronę centrum miasta rozciągać gate'y i w zasadzie w nieskończoność halę przylotów, czyli tam taśmę odbioru bagażów. Sortownia jest dwukrotnie przewymiarowana, więc jest w stanie tam obsługiwać nawet i 3,5 tysiąca pasażerów, 3,5 tysiąca bagaży na godzinę. Mówimy w tych wymiarach. Więc oczywiście inwestycje się pojawią w ciągu najbliższych 3 lat na poznańskim lotnisku. Te takie infrastrukturalne. Natomiast one i tak będą musiały się spasować właśnie z tą przepustowością środowiskową, która jest dzisiaj nadrzędna i bezwzględna. Jeżeli będziemy chcieli zmienić tą przepustowość środowiskową, to będziemy musieli dość istotnie zmienić obszar ograniczonego użytkowania. Na dzień dzisiejszy nie mamy tego w planach, więc o tym nie mówimy. Na dzień dzisiejszy 5 milionów pasażerów.
No dobrze, ale to oznacza, że komuś tych pasażerów będziecie musieli zabrać. Mamy Berlin prawie 300 kilometrów, Warszawa w drugą stronę 300 kilometrów. Czy po prostu liczycie na to, że aż tak wielu z nas będzie latało, że wy będziecie mogli wygenerować 2 razy większy ruch?
Na takie pytania nie da się odpowiedzieć tak lub nie. Nie, w tym sensie, że nie ma jednej prostej odpowiedzi. Bo trzeba, żeby to osiągnąć, to trzeba zrobić wszystkiego po trochu. COVID pokazał, jak każdy kryzys gospodarczy pokazuje, że silni stają się jeszcze silniejsi, a słabsi stają się jeszcze słabszymi.
No, w COVID-zie wszyscy dostali. No nie. Może nierówno.
I właśnie o to do tego zmierzam, że ci, którzy potrafili, znaleźli sposób dzisiaj z perspektywy czasu, to oceniamy, jak wygrać ten rynek, są dzisiaj dużo więksi, a w perspektywie, nie wiem, 5-10 lat będą jeszcze więksi. Więc po kolei, co trzeba zrobić? Pierwsza rzecz jest taka, że my jesteśmy położeni w dość specyficzny i szczęśliwy sposób dla mieszkańców Poznania, dlatego że w promieniu 3 godzin mamy chyba 6 lotnisk. I zaczynając od północy, oczywiście Szczecin do Szczecina pewnie nie za dużo osób jeździ. 3,5 godziny jest Gdańsk, 3 godziny jest Warszawa. Do Łodzi pewnie też nikt nie za dużo jeździ. Wrocław, Zielona Góra prawie nikt nie jeździ. No i Berlin, last but not least, Berlin. Czyli Berlin to jest, przypomnę, że do 2018 roku sam Berlin był większy niż wszystkie polskie lotniska razem wzięte. W 2019 roku Berlin miał 42 miliony pasażerów obsłużonych. W tamtym czasie to były 2 lotniska, ale to jest dalej Berlin. Nawet spółka zarządzająca to był Berlin Airports po prostu. I według władz Berlina, znowu kalkulator i liczymy sobie 42 miliony pasażerów. Według tego, co mówili dyrektorzy operacyjni Berlin Airports, 18% ludzi to są Polacy.
Z tych 42 milionów.
Tak. To jest 7,5 miliona. Ja nie twierdzę, że 7,5 miliona ucieka z Poznania, z Polski.
Z zachodniej Polski pewnie.
Biorąc pod uwagę, że oczywiście w dużej mierze to jest Szczecin, Poznań, no i oczywiście Dolnośląskie, wydaje się, że z naszej strony dosyć mocno, ale też wiadomo, że ze względu na ofertę Berlina też z całej Polski tam ludzie dojeżdżają. Czyli tam jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie mamy, nie wiem, załóżmy, że Berlin lata do jakiegoś egzotycznego kierunku i bardzo dużo osób zamiast lecieć z przesiadką woli gdzieś to znaleźć, więc nawet 4-5 godzin dla nich dojazdu nie jest jakimś problemem. Więc my szacujemy, że 25% z tej sumy to są pasażerowie z Poznania. To jest około 2 milionów pasażerów. I to jest znowu bardzo bezpieczne, bo wiadomo, że Wielkopolska i Poznań jest najbliżej Berlina, więc to powinno być co najmniej 40. Ale żeby znowu ktoś nas nie, czy ktoś mnie nie oskarżył, że to próbuje się wybielić, czysto hipotetycznie, gdyby Berlin był w miejscu dzisiejszego Hanoweru, czyli 5 godzin drogi od Poznania, a nie 2,5 godziny, prawdopodobnie te 1,5 miliona, 2 miliony pasażerów, to by było to, co by było więcej w Poznaniu.
No dobrze, tylko że tak jak sam powiedziałeś, to są pasażerowie, którzy uciekają do Berlina dlatego, że Berlin ma połączenia z całym światem. Poznań
dlatego nie mówię o wszystkich, inną. Dlatego nie mówię o wszystkich 40%, ale to też chodzi o to, znowu wracamy do tworzenia warunków rozwoju dla linii lotniczych. Zupełnie inaczej tworzy się warunki do rozwoju linii lotniczych, kiedy ma się dość komfortowy monopol, a zupełnie inaczej, jeżeli my jesteśmy jak żabka przy oszą. No dzisiaj niestety jest tak, że jeżeli my namawiamy, dajmy na to, dwóch przewoźników na to, żeby nas połączyli bezpośrednio z Paryżem i tam w tej chwili mamy cztery połączenia tygodniowo z Paryżem, a z Berlina jest ponad 130 tygodniowo. Czyli lata tam 15-18 samolotów dziennie. To znaczy, że nie dość, że tam są okazje 3-8 razy tańsze niż z Poznania, to do tego jeszcze elastyczność godzinowa. Już nawet nie mówimy o dniach.
Można przebierać.
Jest, można przebierać. I na tym polega sukces. I teraz, jeżeli byśmy odsunęli takie lotnisko od nas i nie byłoby takiej elastyczności, nie byłoby tak łatwo dojechać. Wiele osób zawsze się mnie pyta o ten Wrocław, nie? Że Wrocław ma więcej. Tylko znowu do 2019 roku Berlin był łatwiej osiągalny niż Wrocław, bo się do Berlina szybciej dojeżdżało. Przypominam, że dzisiaj Berlin to jest Schönefeld, południowo-wschodnia część Berlina, czyli
jeszcze mamy.
Przed Berlinem jest największe lotnisko i dlatego nie narzekamy na tym. My nie konkurujemy z Berlinem, no bo nie da się konkurować z tak dużym lotniskiem. My się po prostu musimy do tego dostosować. My wiemy, że ta autostrada ta autostrada działa w dwie strony. I my widzimy też Niemców, ja nie mówię, że koniecznie mieszkańców, nie wiem, centrum Berlina, ale na pewno Niemców albo obywateli, ludzi, którzy żyją na tamtym terenie, którzy też korzystają z naszego lotniska, jeżeli mamy unikatową ofertę, jeżeli jest coś, czego nie ma tam, a jest u nas. Tak się
albo
czasami zdarza. Dokładnie. Na przykład takim połączeniem był Amman. On faktycznie tydzień temu został zawieszony, ale został zawieszony jako chyba jeden z ostatnich kierunków z Polski, ale głównie ze względu na sytuację geopolityczną tam. No wiadomo, tam się dzisiaj kotłuje. I no nie jest tajemnicą, wystarczy przyjść na odlot takiego Amanu, on jeszcze cały czas lata, żeby zobaczyć, że Polaków jest tam mniej niż więcej.
Nie chcę latać.
Rejsie. Nie, to znaczy, że obcokrajowcy latają. Ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie zza naszej zachodniej granicy.
Czy już nie turystycznie, tylko zawodowo?
I tak pewnie. No my ich nie pytamy o przeznaczenie podróży, nie robimy tych ankiet na tym terenie, na tym rejsie. Natomiast no nie zmienia, ja tylko pokazuję, że oczywiście ta autostrada działa w dwie strony i 3,5-milionowa aglomeracja Berlina, największego miasta w Republice Federalnej Niemiec, no to jest jakiś potencjał. Ciężko z nim konkurować, trzeba się do niego dopasować. Jeżeli mówimy, że trzeba się do niego dopasować, no to jeżeli widzimy, że jest na przykład jakaś oferta egzotyczna stamtąd i nie jest to oferta taka bardzo wolumenowa, czyli na przykład, nie wiem, dajmy na to, jest Trinidad Tobago albo Curaçao, no to ciężko będzie to z Poznania odpalić. I o to chodzi. Natomiast jeżeli są takie kierunki, nie wiem, jak Dubrownik, Malaga, Kos, no to już
przejąć.
Nam się nie będzie chciało i my powoli trochę odbijamy i oczywiście nie mamy o to pretensji do poznaniaków. Sam czasami korzystam z lotniska w Berlinie, nie ma w tym nic złego.
Dzięki.
No ale no, czemu mielibyśmy się tego wstydzić, no jeżeli można gdzieś lecieć 6 razy taniej, albo godzina nie odpowiada, albo po prostu nie ma tego połączenia. No to jest normalne zresztą, no to nie jest jedyna
rzecz. Liczymy pieniądze, czyli raz to zabranie pasażerów Berlinowi. Co dalej?
Tak, to nawet nie jest zabranie, tylko odzyskanie z powrotem.
Wracamy do
Poznania. To jest na pewno to. No i w drugiej kolejności taka współpraca z tymi przewoźnikami, że jeżeli rynek ma rosnąć 10%, a niektórzy przewoźnicy chcą rosnąć 20%, to znaczy, że oni będą w większym stopniu inwestować w ten rynek. No i trzeba tak ich pokierować, żeby oni w większym stopniu chcieli inwestować w Poznań, a nie na przykład, nie wiem, w Łódź czy Wrocław, tak? I to są te dwa elementy, którymi my się musimy zająć. Oczywiście no, musi być generalnie driver z Poznania, czyli nie da się w abstrakcie od tego, co się dzieje w Poznaniu, robić te połączenia. Jeżeli będą działały dobrze targi poznańskie i będzie dużo odwiedzających przylatywało, czyli targi będą firmą, która będzie się mocno skupiała też na tym, żeby być centrum targowym w centralnej i wschodniej Europie, i taką przyjmą strategię. Myślę, że w tym kierunku idą. Jeżeli będzie więcej takich przedsięwzięć, jak chociażby z jednej strony Pyrkon, z drugiej strony Impact, czyli dalej będą jakieś magnesy, z drugiej strony miasto nie tylko będzie dla mieszkańców, ale też będzie dla turystyki. Ja nie mówię, że ta turystyka musi być masowa. Ja się na tym nie znam. Władze Poznania muszą wiedzieć, jaką chcą turystów. Natomiast ten miliard rocznie wydawany przez turystów w Krakowie powinien robić różnicę.
Robi wrażenie.
Powinien robić wrażenie. I myślę, że może nie o miliard, nie zabijajmy się o miliard, zabijmy się o 100, 150, 200 milionów, może z ukierunkowanych, jeżeli słyszę, że miasto chce budować filharmonię, jeżeli mamy przewodnik Michelena i podobno jesteśmy stolicą kulinarną Polski poza Warszawą i mamy jeszcze kilka rzeczy, z których możemy być dumni. Jesteśmy też pierwszą stolicą Polski. Kultury, zdaje się, i dziedzictwa narodowego też nam nie brakuje. To nie musimy być koniecznie, nie wiem, centrum turystycznym dla youngsterów. Znaczy, ja nie twierdzę, że młodzi są jakimś problematycznym, ale niech już sobie władze wybiorą, kogo oni chcą mieć jako tą swoją grupę docelową.
A wy ich ściągniecie.
Nie. Ściągnąć musi ich organizacja turystyczna poprzez promocję, a my będziemy tym modus operandi i my będziemy wiedzieli, jak to zrobić. No na przykład dzisiaj wielką szansą są Amerykanie w Poznaniu. Dzisiaj niestety oczywiście na to się nakłada polityka. W Poznaniu jest piąty korpus, takie wysunięte dowództwo piątego korpusu. Oni na co dzień stacjonują w Fort Knox w Teksasie. I na dzień dzisiejszy oni są tutaj przesyłani na kontyngent. Czy nie tylko w Poznaniu. Mówimy o Powidzu, o Drawsku Pomorskim, o wielu różnych lokalizacjach. Lada dzień. Nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za rok i miesiąc, ale na pewno to się wydarzy w dającej się przewidzieć przyszłości. Będzie decyzja o tym, że ci żołnierze nie przyjeżdżają tutaj na krótkie kontrakty, takie w cudzysłowie kontyngentowe, tylko przyjadą tu z rodzinami. Jak przyjadą tu z rodzinami, to te rodziny będą generowały bardzo dużo ruchu. I do tych rodzin będą przyjeżdżały ich rodziny albo ich znajomi. I czemu w ten sposób na to patrzymy? Bo tak się dzieje w każdym innym miejscu, w którym są Amerykanie. I to jest na przykład miejsce, które z punktu widzenia miasta Poznania powinno być zauważane. I my przekonujemy i marszałka, i prezydenta Poznania, żeby oni na kierunku tym północnoatlantyckim, amerykańskim zwiększyli swoją promocję i swoją aktywność, ponieważ mamy dowództwo, czyli mamy tą wisienkę na torcie, jeżeli chodzi o tych Amerykanów, no bo nie mówimy o tych żołnierzach, którzy są na tych poligonach rozsiani w bazach.
No, też mają rodziny.
I tak dalej. No ale my ich nie mamy, więc my się na tym nie będziemy skupiać. My się możemy skupiać na tych, nie wiem, 300-500 starszych rangą wojskowych w Poznaniu, którzy prawdopodobnie w perspektywie 2 lat ściągną swoje rodziny i dla tych 300 rodzin trzeba będzie znaleźć miejsce, rozrywkę, produkt. Jak będzie fajnie,
to jest zadanie dla miasta.
To jest zadanie dla miasta i dla województwa, dokładnie tak.
Długie kolejki do odprawy, długie oczekiwanie na bagaż, płatny podjazd pod terminal, strasznie drogi. Jesteście jednym z niżej ocenianych przez pasażerów portów lotniczych w Polsce?
To jest wyzwanie dla nas. Są rzeczy, które na pewno będziemy chcieli poprawić, ale są rzeczy, które wydaje się, że ich krytyka wynika po prostu z pewnego przyzwyczajenia. Oczekiwanie na bagaż to jest duży nasz problem i w tej chwili, w tym roku wdrażamy program dotyczący monitorowania czasu odbioru bagażu. Ktoś może powiedzieć, no jak...
Nie mieliście takiego czegoś wcześniej?
Nie. Zarządzanie lotniskiem i nie macie wpływu na bagaż. No nie. My się nie zajmujemy samolotami. Samolotami zajmuje się agent handlingowy, który obsługuje ich i tak obsługa pasażerska, jak i ta obsługa rampowa, czyli tego samolotu na płycie, należy do agenta handlingowego. W naszym przypadku to jest Welcome Airport Services, firma warszawska, która funkcjonuje na 4 czy 5 lotniskach. Ona jest jedynym u nas, trochę takim monopolistą. I niestety my mamy bardzo ograniczone możliwości wpływu na nich. Po prostu.
I dlatego... Może się prezes z prezesem usiąść i powiedzieć, słuchaj, zrób coś, bo jest syf na goglach?
No, rozmawiamy. rozmawiamy i próbujemy się dogadać z prezesem. Znamy się, to jest były dyrektor operacyjny z lotniska w Bydgoszczy, bardzo doświadczony facet i próbujemy rozmawiać, ale jak do tej rozmowy doda się odpowiednie motywatory i w tym roku chcemy włożyć do tych rozmów odpowiednie motywatory.
Kary.
To mam nadzieję, że to lepiej zadziała i dlatego już nie boimy się o tym mówić, dlatego że i tak dostajemy cięgi trochę nie za siebie. I w związku z tym w tym roku zaczynamy wdrażać taki system raportowania dwutygodniowego. Też powiedzmy sobie szczerze, na lotnisku się dzieje wiele rzeczy, są piki. Jeżeli są święta Bożego Narodzenia, liczymy się, że
no to wszyscy się liczą, że się stoi.
Że w sklepie się dłużej stoi, jak jest 1 września, dłużej się jedzie do pracy, to jest normalne. Więc to nie chodzi o to, żeby zawsze było wszystko dostępne w 5 minut.
Jeden samolot i 1,5 godziny czekania.
I to jest właśnie ta esencja, którą w tym roku zamierzamy z taką dosyć dużą, nie chcę powiedzieć bezwzględnością, bo to jednak trzeba robić w ramach współpracy, ale z dużą determinacją chcemy wyeliminować. Czyli to, że się czasami coś może posypać, że się spóźniają samoloty. Jak w jednym momencie zaparkuje, nie wiem, 9 samolotów, z których trzeba odebrać bagaż, no nie ma takiej mocy, żeby ten bagaż był dostarczony w 10 minut. To się po prostu nie da. To jest jasne. Natomiast no nie może być tak, że przylatuje jeden samolot w środku dnia i nie ma nic innego i czekamy, nie wiem, 45 minut na odbiór bagażu. No i tutaj to jest absolutnie nieakceptowalne i to na pewno będziemy starali się zmieniać. Jeżeli chodzi o kolejki do check-inów, nie uważam, żeby to był jakiś problem. Znaczy, inną specyfikę mają linie tradycyjne, inne mają czartery, kiedy nagle jest ogłaszany check-in. I do tego check-inu podchodzi po prostu 200 osób, bo tyle osób leci tym samolotem. No, tam się nic nie da zrobić. Standard linii lotniczych zazwyczaj mówi o tym, że powinny być otwarte 2 check-iny. Jeżeli są otwarte 2 check-iny, średnio na rodzinę.
2 check-iny na samolot.
Tak. Jeżeli się rodzin jest zazwyczaj 2 plus 1 podzielone przez 180 osób, no łatwo policzyć, że to jest co najmniej 60 rodzin. Jeżeli jedna rodzina jest odprawiana przez 2 minuty, czyli przez 2 minuty na 2 stanowiskach mogą być odprawione 2 rodziny, no to łatwo policzyć, że ta ostatnia, ten, który przyjedzie ostatni na lotnisku, no
musi poczekać.
On niestety będzie musiał poczekać, ale też tak to działa we wszystkich innych miejscach, więc to nie jest jakby próba tłumaczenia się. To są, gdyby linia chciała otworzyć 6 stanowisk, to by to zrobiła.
Dobra, czyli to pretensje do linii, nie do lotniska. Co z parkingiem? Sprawdziłeś opłaty dla każdego wyjeżdżającego?
Jeżeli chodzi o parking, to trochę ta dyskusja, myślę, że bardziej wynika z doświadczenia i tą dyskusję biorę ja na siebie na klatę. To znaczy, jak jedziemy do Starego Browaru, nie mamy problemu z tym, żeby zapłacić. Jak jedziemy pod szpital, nie mamy problemu z tym, żeby zapłacić. Jak jedziemy do centrum, gdzie jest strefa płatnego parkowania, nie mamy problemu z tym, żeby zapłacić. A na lotnisku mamy.
No pod dworzec można podjechać i nie płacić. Powiedzieć, pocałować mamę.
Ale ja nie jestem dworzec. Ja nie jestem.
No trochę jesteś.
Nie jestem dworzec. Dworzec PKP to jest zupełnie inna formuła. To jest zupełnie inne przedsiębiorstwo. I które działa na zupełnie innych zasadach rynkowych. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że są rozwiązania i jedne, i drugie. Natomiast ja tego pokazuję, że jeżeli byśmy sobie wzięli, nie wiem, 10 różnego rodzaju obiektów w Poznaniu, to co do zasady, w większości w nich nie mamy problemu z płaceniem. Na lotnisku się kiedyś przyzwyczailiśmy, że jest te 5 minut za darmo i my tu walczymy z przyzwyczajeniem, ale teraz adrem,
żebyśmy... Ale to zapytam cię od razu, a jak jest na innych lotniskach? Abstrahując od browarów i tak dalej.
Jest bardzo różnie. Natomiast teraz przechodzimy właśnie do lotnisk, żeby już... My jesteśmy lotniskiem, które zostało w taki, a nie w inny sposób wybudowane. Jeżeli weźmiemy sobie przykłady lotnisk, nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, te lotniska są zazwyczaj uzlokowane na końcu jakiejś drogi. Czyli jeżeli weźmiemy sobie lotnisko we Wrocławiu, jedziemy sobie autostradą i z autostrady skręcamy w prawo na lotnisko i tam jeszcze jedziemy taką drogą i z tej drogi skręcamy w lewo i ta droga jest już tylko na lotnisko. Dokładnie tak samo jest w Gdańsku, jedziemy tą autostradą ze strony Poznania, skręcamy w lewą stronę, jest długa droga, potem jest taka pętla, gdzie jest tylko lotnisko.
Trzeba zawrócić, jechać.
I tak dalej, i tak dalej. Jak jest w Poznaniu? W Poznaniu mamy... jedną z najlepszych arterii komunikacyjnych wylotowych czy przyjezdnych do Poznania, ulica Bukowska i dosłownie obok niej jest lotnisko. Znaczy nie mamy tej pętli i to powoduje, że jeżeli my w ciągu roku, w ciągu najlepszych miesięcy mamy około 100-120 tysięcy wjazdów na lotnisko, niestety urośliśmy, to jest ten nasz problem. A zazwyczaj ten kiss and fly, czyli te 5, 10 minut, 15 minut u nas było darmowe, powoduje to, że ludzie bardzo często krążą. Przy 100, 120 tysiącach wjazdów i cały czas rosnącym ruchu, my nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa operacji. Tak to szumnie brzmi, ale chodzi o przepływ swobodny przez lotnisko. I to jest dzisiaj największe...
się blokowało.
Dokładnie tak. Dzisiaj mamy, mówiąc tak bardzo obrazowo, ponieważ mamy same kolizyjne wjazdy i wyjazdy z ulicy Bukowskiej.
Ze światłami.
Muszą być światła, tak? Nie ma żadnych estakad, nikt nigdy ich nie zaprojektował. My ich nie wybudujemy, bo na to my nie mamy pieniędzy. To nie jest nasze zadanie. I w związku z tym ja nie przesądzę, że nigdy nie wróci ta strefa kiss and fly. Może ona powinna być w trochę innym zakresie, w trochę innym miejscu. Natomiast dzisiaj największym problemem naszym, jeżeli chodzi o komunikację, jest to, że z tych 120 tysięcy ludzi wjeżdżających na lotnisko przed COVID-em, w ciągu miesiąca, w ciągu tych miesięcy najwyższego sezonu, 2/3, 60% to byli ci, którzy krążyli po kiss and fly. My ich w tej chwili...
Wjeżdżali i wyjeżdżali?
Dokładnie. My ich
w jakim celu?
No, podjechać, nie wiem, po żonę, po męża, po klienta. Firmy transportowe, taksi, Uber, Bolt, dokładnie to się działo, ponieważ oni się zazwyczaj spóźniali, odbierali bagaże albo coś tam jeszcze robili, więc żeby te 15 minut się nie skończyło, nie trzeba było płacić, oni wyjeżdżali i wjeżdżali, to zresztą bardzo ładnie było widać, szczególnie jak się patrzy z góry na to. I oczywiście w COVID-zie my wprowadziliśmy to z zupełnie innego powodu. W COVID-zie nie mieliśmy pieniędzy, nie zarabialiśmy pieniędzy. Utrzymanie systemu parkingowego bardzo dużo kosztuje. I te podnoszenie się szlabanów, drukowanie tych karteczek, to po prostu kosztuje. I my doszliśmy do wniosku, że nas nie stać w COVID-zie na to, żeby płacić za utrzymanie systemu, który nie przynosi pieniędzy, tych 2/3 wjazdów i wyjazdów. I to był nasz faktyczny, jedyny powód. Natomiast dzisiaj, jeżeli dzisiaj nawet rano na stole miałem przed sobą koncepcję nowego kiss and fly'a, no bo myślimy o tym, no to dzisiaj jej naczelnym problemem jest to, żeby w taki sposób ją zorganizować, żeby nie trzeba było czekać na wyjazd do ulicy Bukowskiej, na przykład 12 minut. Bo co z tego, że będziemy wprowadzimy kiss and fly 15 minut, jak będą korki na wyjeździe? Czy jak znowu
za dużo osób jedzie? To prawda.
I to jest problem. A my tych korków nie miniemy, choćbyśmy nawet zrobili tam, nie wiem, z naszej strony 8 pasów wyjazdu. Na Bukowskiej są tylko 2 pasy w każdą stronę. Tego się niestety też nie da ominąć. Więc tu jest taki pewnego rodzaju problem strukturalny i wydaje mi się, że my go nie miniemy. Więc nawet jeżeli to będzie kiss and fly, jeżeli go wprowadzimy, bo na dzień dzisiejszy sytuacja ta, jaka jest, jest raczej sytuacją, która będzie przez jakiś czas jeszcze obowiązywać, albo przez długi czas. Jeżeli coś zmienimy, to nie będzie taki typowy kiss and fly, jaki jest na przykład na lotnisku we Frankfurcie, że się wjeżdża, ma się 6 minut na opuszczenie lotniska i to jest za darmo, powyżej 6 minut się płaci. Dlatego, że tam jest, obojętnie czy to jest Frankfurt, czy Warszawa, czy Gdańsk, oni są na końcu pewnej drogi. My jesteśmy niestety przy dość ruchliwej arterii komunikacyjnej miasta Poznania.
Coś się dzieje. Dobrze, zadam w takim razie pytanie, które zadają sobie wszyscy i zawsze. Wiem, że to nie jest pytanie do ciebie, tylko do wszystkich przedstawicieli wszystkich lotnisk na całym świecie. Dlaczego jest tak drogo na lotniskach? Tak
co
musi być?
Co jest drogo?
Woda kosztuje...
A ile kosztuje? Strasznie,
nie wiem, 15 zł za butelkę?
Nie kosztuje 15. Kosztuje
czyli co,
5,
tanio
8,
jest?
A jest drogo?
Okay. No 8 zł za butelkę.
A ile kosztuje w multikinie? A ile kosztuje na starym?
Ale no dobrze, rozmawiamy o lotnisku.
Ale nie, no zaraz, ale hola hola.
W multikinie też jest drogo, dobrze.
Nie, ale zaraz, no bo...
Czyli co, nie jest drogo.
Ale jest drogo? No tak. Ale znaczy ja rozumiem, gdyby woda na lotnisku kosztowała 3 razy tyle albo 2 razy tyle niż w innych miejscach w Poznaniu. Idziemy na, nie wiem, do Starego Browaru na kawę. No i dziwimy się, że w Starym Browarze na kawę, na kawie płacimy, nie wiem, w knajpie, w restauracji płacimy za wodę, nie wiem, 8 zł, ale na lotnisku nas 8 przeraża, tak? Czemu? Gdzie tu jest problem? Serio.
Próbuję wymyślić, gdzie tu jest problem.
No nie, no gdzie tu jest problem? Znaczy, rozumiem, że każdy, ja też bym chciał płacić zawsze mniej. Mieszkam w centrum Poznania, z jednej strony się burzę, że strefa kosztuje 8 zł, ale z drugiej strony, no jakby kosztowała 2, no to pewnie by było całe miasto zakorkowane, tak? Ale no też mi się nie podoba, że kosztuje 8 zł, jak wjeżdżam do miasta, nie? No ale z jakiegoś powodu ktoś to ustalił na tym poziomie. Trochę żartobliwie, jeżeli uważasz, Michał, że jest za drogo na lotnisku, to wiesz, kto jest winny tego? Ty. Wiesz dlaczego? Bo jest drogo i kupujesz.
Wiedziałem, że to
moja. A przecież, gdybyś nie kupował i ty...
Nie mam wyboru.
No jak nie masz wyboru? No masz wybór, no przecież no, masz zabierają, po idełko.
Nie, no zabierają.
Nie, no masz po idełko, możesz se napełnić. O co ci chodzi? No jest przecież po idełko. Ta tak zwane, przepraszam, bo to nie wiem, czy to jest najszczęśliwsze określenie. Czyli miejsce, gdzie możesz napełnić sobie wodę. Na lotnisku jest.
Okej, okay, no ale miejsce, żeby zrobić sobie kanapkę?
No ale kto ci każe jeść tą kanapkę na lotnisku? No najedz się przed wyjazdem do domu. Znaczy, jeżeli, wiesz, idziesz z kumplami na miasto i kumple wybierają drogą knajpę, no i ja wtedy, jak mnie nie stać na to, uważam, że jest za drogo, no to jem w domu, nie jem w knajpie. No z nimi siedzę przy kawie.
Na mieście mnie nie zamyka, na przykład na 2 godziny, jak się samolot spóźni.
No ale siedzisz z nimi 2 godziny w knajpie, no nie możesz sobie wyjść z knajpy.
Mogę.
No ale przecież nie o to chodzi, tak? Cała zabawa polega na tym, że ceny na lotnisku są ustawiane przez krzywą popytu i podaży, a już przechodząc trochę bardziej poważnie, nasza mentalność, ponieważ zazwyczaj podróżujemy za granicę, to nasza mentalność klientów zakupowa jest taka, że lecąc za granicę na wakacje, godzimy się z poziomem wydatków taki, jaki jest tam na miejscu.
Nie mam wyboru.
I dlatego ja teraz tłumaczę filozofię tych firm, które sprzedają te kanapki po 15-25 zł i co nas oczywiście w jakiś tam sposób bardzo mocno odstrasza. No ale z drugiej strony te kanapki na stacji benzynowej dziś już kosztują 15, więc to nie jest znowu aż tak drogo, ale jest na pewno drożej. Czy jeżeli mamy stację benzynową na lotnisku i tam kupujemy kanapkę za 15 zł, no to pewnie u nas na lotnisku będzie kosztowała 22-25, a może nawet i 29, nie wiem.
Bo ludzie kupują.
Ale te 25-29 to oznacza jakieś 6-7 euro. To jak się poleci, nie wiem, do Berlina, do Madrytu, do Frankfurtu, to tam zazwyczaj tyle kosztuje ta kanapka. I to jest ten nasz jakby poziom percepcji takiej akceptowalnej ceny, który my jesteśmy w stanie zapłacić, bo jak idziemy na wakacje, to generalnie to, co wydajemy na lotnisku, to już jest budżet wakacyjny. Ale też na samym końcu powiem coś, co jest chyba najważniejsze. Bo wydaje mi się, że ludzie trochę zwariowali. I ty na czele, szczerze mówiąc. Jesteś po prostu kompletnym wariatem.
Zamieniam się w słuch.
Gdzie ostatnio leciałeś samolotem?
Do Bukaresztu.
Do Bukaresztu. No, Bukareszt to nie jest taka typowa, klasyczna.
No
nie, bo do Bukaresztu z Poznania nie można lecieć bezpośrednio. Ale gdzie leciałeś z Poznania bezpośrednio?
Do Warszawy.
Do jakimś samolotu. No ile zapłaciłeś za ten bilet?
Kurczę, nie pamiętam.
Średnia cena biletu, według tego, co mówi Ryanair, na podstawie sprawozdania finansowego. W dwie strony to jest jakieś około 80 euro. 40 euro, 40 parę euro w jedną stronę. Musiałbym dokładnie sprawdzić.
Średnia cena wszystkich biletów.
Wszystkich. Czyli jeżeli weźmiemy ich wszystkie przychody ze wszystkich spółek i wszystkie koszty, to wychodzi na to, że to jest około, załóżmy nawet, nie, dajmy na to 100 euro dla uproszczenia, tak? Że może, nie wiem, u nas jest trochę drożej, tak? Przez to, że mamy ten Berlin. Więc mamy te 100 euro. No i teraz, gdzie tam lecimy sobie? Do Barcelony? Na
Proszę bardzo.
Do Barcelony jedźmy, nie?
No to Lizbona jest fajna.
Jeszcze, no to po zbóju. Ale nie, no weźmy coś bliżej, żeby nie było. No weźmy Rzym albo Mediolan, tak? Mediolan wpisuje do naszej aplikacji, która pokaże nam... Nie, broń Boże. Chcę zobaczyć, jaka jest trasa. Do Mediolanu jest 1272 km spod mojego domu. 1200. Ile będzie kosztowała droga, jakbyś chciał tam pojechać samochodem?
No, to jest 1,5 baku, pewno, gdzieś mniej więcej.
100 euro. Więcej niż 100 euro, czy mniej?
No więcej.
Więcej niż 100 euro, czyli tak.
Ale na 4 osoby.
Zwariowałeś. No to, ale, no, no to ile będzie kosztowała na osobę?
100 euro, 50, 25, 100, 120, 150 jest. Złotych.
2500 kilometrów, mówimy w dwie strony.
Mówimy w dwie strony, 300 na osobę.
300 na osobę, tak? Zajmie ci według tego, co mi mówi aplikacja, 13 godzin. W dwie strony 26 godzin. Ja ci to daję w 5 godzin tam i z powrotem za kwotę ciut wyższą. Jest to możliwe z punktu widzenia sensownej logiki, jak tak. To wytłumaczyć, że...
Za wygodę się płaci, to jest oczywiste.
No więc... Wszyscy chcieliby latać, wszyscy chcieliby, żeby bilety kosztowały 50 euro, najlepiej w dwie strony. Chcieliby mieć kiss and flya za darmo, a najlepiej parking za darmo pod lotniskiem i chcieliby, żeby jeszcze kanapki kosztowały tyle, co w popularnych sklepach typu convenience, żeby już to im nie robić. Ja wiem i to jest utopia. No tak się nie da. To się po prostu nie da. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś nam oferuje produkt, który jest nielogicznie tani, no bo samolot musi być droższy niż silnik samolotu zużywa więcej paliwa, aniżeli twój nawet najlepszy samochód, który możesz sobie wyobrazić, tak? Abstrahując od czasu, który też kosztuje. Więc to nie jest tak, że ten samolot, on jest fizycznie tańszy. Te koszty się po prostu inaczej rozkładają i dzisiaj, kiedyś na lotnisku latali tylko najbogatsi, dzisiaj praktycznie wszystkich jest na to stać, zaraz to znowu mogę udowodnić. I to powoduje, że dzisiaj my nie zarabiamy na działalności tej naszej rdzennej, jak to się mówi, ten core business. My dzisiaj musimy zarabiać na tym, co jest wszystkim dookoła.
Jak na stacji benzynowej.
Dokładnie tak. Ale zobaczmy, żebyśmy też zrozumieli, o co chodzi. Ile dzisiaj kosztuje, ile dzisiaj to jest najniższe wynagrodzenie, to jest chyba 4400, tak? 4400 to jest minimalne wynagrodzenie. A średnia cena biletu według Ryanaira to jest 100 euro, tak? No to...
10%.
10%. Czyli za najniższe wynagrodzenie jesteśmy w teorii, bo tu mówimy o brutto oczywiście, kupić w stanie 10 biletów. A teraz cofnijmy się do czasów, kiedy ja zaczynałem swoją karierę zawodową w 2003-2004 roku. Wtedy najniższe wynagrodzenie to było 474 zł. A średnia cena biletu to była 3000 zł.
No, przeszliśmy kawałek drogi.
Przeszliśmy kawałek drogi. I teraz nie dziwmy się, że gdzieś trzeba za to zapłacić. Nie da się mieć wszystkiego zawsze taniej.
Po prostu musicie zarabiać.
Po prostu musimy zarabiać. Ten model biznesowy się zmienił. Trafiliśmy na tych tak zwanych volume makerów. Kiedyś nie było, znaczy Ryanair był, ale on wtedy w innej skali działał. Wizera nie było w takiej skali. EasyJeta nie było. Wtedy były trochę w ogóle inne zasady latania w Europie. Trzeba było się zgodzić na to, żeby można było lecieć z jednego miejsca do drugiego. Dzisiaj w Europie mamy tak zwane open sky, czyli teoretycznie, jeżeli ty założysz swoją linię, to generalnie
do Genewy,
do Barcelony możesz sobie latać. Nie, nie musisz się z nami dogadywać.
My po prostu jesteśmy... mogę wylądować?
Tak, ty po prostu musisz wylądować, bo nasz cennik jest oficjalny i jest taki sam dla każdego. Ty w ogóle nie musisz z nami rozmawiać na ten temat, tylko wtedy będziesz chciał do nas, ty musisz zacząć z nami rozmawiać przez zewnętrzną firmę z Londynu, jak będziesz chciał u nas wylądować w nocy. To wtedy tylko będziesz się musiał postarać o slota, ponieważ to jest dobro ograniczone na naszym lotnisku. Jak będziesz chciał lecieć na londyńskie Heathrow, to tam są też sloty i tam też będziesz musiał składać i prawdopodobnie go nie dostaniesz. Ale jak będziesz chciał lecieć do takich lotnisk, które nie mają problemu z przepustowością, to w ogóle nie musisz... O, z Radomia, nie wiem, do Łodzi, tak? Dwa takie lotniska, które powiedzmy nie narzekają na nadmiar pasażerów, to ty nie musisz się ich pytać.
Po prostu lecisz.
Po prostu lecisz, lądujesz, płacisz cennikowo i tyle.
Co jest hitem największym w Poznaniu?
W ubiegłym roku to było Bari. Nie wiem dlaczego, ale było Bari. Nie wiem dlaczego.
100% obłożenie?
To nawet nie chodzi o to, bo proszę pamiętać, że w samolotach nie do końca chodzi o obłożenie. Bo to jest tak jak, nie wiem, jesz mięso?
Tak.
Jesz. Czyli możemy rozmawiać o stekach, czy lepiej o rybach?
Bardzo proszę. No, steki, ryby.
Sushi czy steki? Wybieraj.
Ma być zrozumiale.
Ma być zrozumiale.
Steki jedziemy.
Ile kosztuje stek z wołowiny w knajpie?
No, grubo ponad 100.
Grubo ponad 100. Więc, ale jeżeli ja bym zaczął sprzedawać te same steki za 4 dyszki, to z czym bym miał największy problem?
Z całą moją rodziną pewno.
Dokładnie. Dla nas generalnie wszystkie samoloty mają podobne obłożenie. To obłożenie jest naprawdę minimalnie różnie w przypadku, nie wiem, Bari, a jakiegoś tam Bristolu, Billum czy czegokolwiek innego. Oczywiście... My mówimy o różnicach średnio samolot Ryanaira, bo Wizera ma więcej, bo tam są większe samoloty, ale średni samolot Ryanaira to jest 189 miejsc, tak? Więc średnie wypełnienie w tym samolocie było zawsze powyżej, nie wiem, 165-170 osób. A to, czy ono było, nie wiem, 162 czy 182, to już jest różnica między poszczególnymi trasami, ale zawsze było wysokie. Zawsze w skali roku musiało być grubo powyżej 80%, a w wysokim sezonie grubo powyżej 90%. Jeżeli, bo to jest trochę tak, że jeżeli nie ma chętnych na dane połączenie, to się je po prostu
nie
pasuje. I w związku z tym nie obłożenie decyduje o tym, tylko właśnie cena. No bo jeżeli, na przykład teraz odpalamy Malagę. Malaga to jest stolica regionu na pewno Marbei, nie wiem, w Andaluzji to chyba jest inna stolica tego większego regionu, ale Marbea to jest statystycznie najcieplejszy region w Hiszpanii. I to nie chodzi o lato, ale przede wszystkim o zimę. Co to oznacza? To oznacza, że to jest miejsce, gdzie najchętniej ludzie w tym regionie, a nie mówię, że w mieście, wręcz nawet nie w mieście, kupują sobie te drugie, trzecie domy, wynajmują na długie pobyty, ludzie jeżdżą tam na pracę zdalną, zamiast siedzieć w takiej trochę upiornej, przepraszam, pogodzie w Polsce. I to znaczy, że do Marbei chce każdy latać. Więc jeżeli wracamy do tego Ryanaira, średnia cena biletu 100 euro, tak? Więc jeżeli do Marbella chce każdy z Europy latać, UK, ponad 80 milionów mieszkańców, dużo
nie ma problemu z zapełnieniem samolotów.
Niemcy, czy Szwajcarzy, czy ktokolwiek inny, to wiadomo jest, że jeżeli my tam nie będziemy mieli 100% zapełnienia, mówię średnio, czy grubo powyżej 90%, to ono spada w drugim miesiącu latania. Natomiast w połączeniach do Malagi nie chodzi o to, żeby uzyskać średnią cenę biletu, tylko żeby uzyskać bardzo dobrą cenę biletu, bo generalnie ci prawdopodobnie Brytyjczycy będą w stanie więcej za ten bilet zapłacić, więc bardziej się opłaca częściej latać z Wielkiej Brytanii do Malagi niż z Polski. I o to chodzi. I dlatego wyjściowa cena na bilet do Malagi jest 440 zł, a na połączenie do Bristolu czy do Billund jest pewnie wyjściowa cena jest 120 czy 130. Więc w połączeniach lotniczych nie chodzi o to, żeby zapełnić samolot. Chodzi o to, żeby go dobrze sprzedać. Jest nawet takie powiedzenie, chociaż tu oczywiście nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby je rozwinąć, że 100% sprzedany samolot to jak sprzedany samolot? Michał?
Nie znam tego powiedzenia.
Źle. Bo zawsze kogoś nie powinno być stać.
Za tanio
na
było.
Te ostatnim. Tak, skoro sprzedał cały samolot, to było za tanio. To te ostatnie bilety powinny być dużo, dużo droższe. I dokładnie tak samo jest, nie wiem, w hotelach, prawda? Jak się sprzedaje, jak jest jakieś, nie wiem, wydarzenie w Poznaniu, no to przecież te ostatnie pokoje są za jakieś horrendalne ceny. Więc jest oczywiście to powiedzenie, nie należy go rozumieć expressis verbis, no bo jednak chodzi o to, żeby w 100% sprzedać ten samolot, ale wiadomo, że te ostatnie...
Chodzi o zasadę, jasne.
Ostatnie są jak najwyższe, więc wracając. Bari było hitem, jeżeli chodzi o całą naszą siatkę połączeń i ono było najlepiej sprzedającym się i w rozumieniu oczywiście wypełnienia, ale przede wszystkim ceny biletu i zysku dla przewoźnika. Bardzo dobrze się sprzedaje Rzym, bardzo dobrze się sprzedał, mówimy o ostatnim roku, bardzo dobrze się sprzedawał Alicante. To jest też taka miejscowość w Hiszpanii, która jest popularna wyjątkowo wśród Polaków. Znaczy ja nie mówię, że ona nie jest popularna, nie wiem, wśród Niemców, czy Włochów, czy Francuzów, ale Polacy se szczególnie upodobali Alicante. I to Alicante jest dalej bardzo wysoko. Malta, tak. Malta jest też bardzo wysoko. I nie mówimy tutaj o tym, żebyśmy też, osoby, które nas słuchają, żeby tego nie oceniały przez ten średni load factor, czyli wskaźnik wypełnienia. To chodzi o tym, ile linia zarabia. Tu cały czas musimy patrzeć na to, na tą cenę tych steków. Nie chodzi o to, żeby coś sprzedawać za 4 dyszki. Chodzi o to, żeby to sprzedawać no za 100, skoro wszyscy sprzedają, a my chcemy naprawdę zarobić, a mamy super steki, to musimy jeszcze wyżej sprzedać. Więc chodzi o zarobek. Znaczy, jeżeli weźmiemy sobie Ryanaira, Wizzera, obojętnie kogo, nawet Lufthansa, już nie mówiąc o locie w ostatnim roku, który zrobił rzecz niemożliwą do zrobienia, ale generalnie ostatni rok 2023, jeżeli chodzi o biura podróży i o linie lotnicze, to był super rok. Oni wszyscy latają tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze. To są najczęściej spółki giełdowe. Wizz Air jest częścią dużego funduszu, dużej grupy kapitałowej nazwanej Indigo. Ryanair jest spółką, która jest listowana chyba w Londynie i w Nowym Jorku i tam trzeba akcjonariuszom dowieźć dywidendę. Jak się nie dowozi dywidendy, to jest źle i wtedy kierujący tą firmą są karani w postaci gorszych zarobków, więc nie ma lepszego motywatora do tego, żeby dużo zarabiać, to trzeba dobrze zmotywować ludzi. I te firmy będą się tylko wtedy rozwijały, jeżeli będą coraz więcej zarabiały. Żeby coraz więcej zarabiać, oni muszą na każdej jednej trasie coraz więcej zarabiać. Muszą sprzedawać po prostu drożej bilety w rozumieniu średniej ceny biletów.
Co macie w perspektywie w takim razie? Na ten rok? Plany? Następne Bari? Następne Alicante?
Czy no w zasadzie, tak patrząc na naszą siatkę, przydałaby się jeszcze jedna Hiszpania, bo mamy Palmę, czyli mamy Majorkę, mamy Barcelonę. Ta Barcelona będzie latać chyba 6 razy w tygodniu, Majorka będzie latać 3 albo 4 razy w tygodniu. To też jest ważne, żeby to nie było tylko 2 razy w tygodniu, tylko żeby to było coraz częściej. Wtedy też te wakacje, wyjazdy, ale też biznesowe, wtedy też zaczynamy przeskakiwać z tych tradycyjnych połączeń, zazwyczaj z przesiadką, bo one mają tam, gdzie nie jesteśmy elastycznie czasowo. Nie? Tu znowu wracamy do tego przykładu Berlina 132 razy w tygodniu Paryż. Ale jeżeli jednak do tej Barcelony można dolecieć, nawet jeżeli to jest ten secondary airport w Gironie, ale latamy tam codziennie, no to już jest zupełnie coś innego niż 2 razy w tygodniu, no bo to nie jest żadne połączenie biznesowe, prawda? Więc mamy Barcelonę, mamy Alicante, mamy Malagę, mamy Majorkę, więc już jest nieźle z tą Hiszpanią. Brakuje, mamy tam apetyt, prawda, na jeszcze co najmniej jedno lotnisko. Można sobie wybrać, czy to będą bardziej Kanary, bardziej centralna Hiszpania typu Sevilla, Madryt, czy też coś bardziej na północy, równie atrakcyjnego, co mnie akurat wyjątkowo kręci. Takie miasto jak San Sebastian, jak Bilbao, czy Santander. Ale z Hiszpanią już nie wyglądamy najgorzej. W zasadzie Włochy mamy w całości opanowane, czyli mamy Wenecję, mamy Mediolan, mamy Rzym, mamy Sardynię, mamy Bari i na samym południu od tego roku Palermo, więc w zasadzie dopchnięcie tej, no mi się marzy jeszcze albo Bolonia, albo Pisa, ale też nie będzie łatwo przekonać do tego Wizera czy Ryanaira, no bo tylko oni tam mogą polecieć, bo jest już dosyć nieźle na nasycone, chociaż oczywiście to nie jest nigdy tak, że nie może być bardziej. Jeżeli chodzi o Grecję, to mamy w tej chwili chyba 3 albo 4 połączenia, bo weszły nowe Saloniki, jest Kos, jest na pewno Kreta, zdaje się, że stolica Krety Chania i chyba jeszcze jedno połączenie mi uciekło. Wiadomo, że tych wysp greckich jest zdecydowanie więcej, no ale ciężko latać jest tam wszędzie. Bardzo popularna Chorwacja. Chorwacja to był taki dla nas taki mentalny business case, ponieważ Chorwacja od dawien dawna była jednym z najpopularniejszych. Byłeś kiedyś w Chorwacji?
Tak.
A czym tam dotarłeś?
Samochodem. Samochodem. Niestety.
I generalnie 90% ludzi 15 lat temu, 90% ludzi, jak nie 95, podróżowało samochodem. Nie wiedzieć czemu. Po prostu. W tej chwili to się trochę zmienia, bo Chorwacja jest jednym z najpopularniejszych kierunków wyjazdowych dla Polaków, ale w tej chwili ludzie zaczęli się już przesiadać na samoloty i myślę, że to była taka bariera mentalna, że jak idziemy do tego samochodu, tam napakujemy wszystkie możliwe rzeczy i tak dalej i tam będziemy sobie mogli jeździć, no ale w sumie jak jedziemy do Hiszpanii czy do Włoch, to jedziemy, dolatamy samolotem, wypożyczamy tam samochód, a te wszystkie pełnogratów nam de facto nie jest potrzebnych, więc to jest taka też kwestia zmiany sposobu wypoczynku. Natomiast od tego roku jest Dubrownik i to jest najważniejsze, czyli ta południowa Chorwacja.
I to jest hit.
I to jest hit? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, nie chcę tutaj robić antyreklamy, no ale też nie jest to najtańsze miasto. Powiedzmy sobie szczerze. To jest taka perełka, nie wiem czy Split, czy Dubrownik, to zawsze się biją o miano takiej chorwackiej Wenecji. One są przepiękne, są te miasta. Natomiast to nie jest sposób na tanie wakacje. Dubrownik to jest naprawdę bardzo dobra miejscowość wypoczynkowa na bardzo dobry poziom wypoczynku, znaczy jeżeli chodzi o ten level of service, który oni tam dają. Jest Pula, jest Zadar, znacznie bardziej przystępne cenowo. Do Zadaru chyba latamy codziennie, więc to jest taki wypad, można sobie nawet na wieczór polecieć na kolację ze śniadaniem i wrócić. Pula trochę mniej popularna z Polski, ale też chyba 2 czy 3 razy w tygodniu, więc tego trochę jest. Doszła jeszcze nowa Kopenhaga, co jest bardzo ważne. Do tej pory ona jest dostępna tylko skandynawskim SAS-em. Teraz wchodzi Ryanair, więc będzie mała bitwa. To tak czasami się zdarza. Ale klienci tylko na tym zwyciężą, no bo na pewno ta bitwa będzie też sprowadzać się do cen. Więc tej oferty jest. Jest wiele różnych kierunków, do których bardzo byśmy chcieli latać. Tylko jest jeden maluteńki problem, że jak ja o nich głośno zacznę mówić,
no tak.
To
cena wzrośnie.
To cena wzrośnie i będzie dużo ciężej je zdobyć, no bo jeżeli się okaże, że jest presja, a z drugiej strony, proszę mi wierzyć, nawet linia, która obsługuje 180 milionów pasażerów, ona dobrze wie, co się dzieje w poszczególnych krajach i na poszczególnych lotniskach i ona dobrze to ma rozpropagowane, to nie jest tak, że warunki, na których latają linie lotnicze są takie same na różnych lotniskach, bo na to ma wpływ i region, na przykład weźmy sobie taki Kraków i Katowice. Nie wiem, czy między tymi lotniskami jest więcej niż 60-80 kilometrów. Między miastami jest 60, między lotniskami jest chyba 80 kilometrów. To jest teoretycznie bardzo, bardzo blisko. Jedno lotnisko miało tam 9 milionów pasażerów, a drugie chyba 5. Przy czym jedno lotnisko to jest 70% przylot, no bo to tak to trochę dziwnie brzmi, zawsze się przecież gdzieś leci i wraca. Tylko ważne jest, skąd się zaczyna. Bo jeżeli ja z Poznania gdzieś wylatuję, to znaczy, że wylatuję gdzieś i wracam. Chyba, że ja lecę do Malagi, to z punktu widzenia Malagi ja jestem tym przylatującym pasażerem. Tak? I w Krakowie jest więcej przylatujących pasażerów skądś do Krakowa, siedzą tam te przysłowiowe 3 dni i wracają. Katowice to jest przede wszystkim gigantyczny wylotowy rynek. Katowice, stolica regionu śląskiego, mega bogaty region, bardzo dużo ludzi, czyli i duży wolumen, i właściwe średnie wynagrodzenie. Więc myślę, że w Krakowie to jest tam grubo powyżej 80-90% wylot. I te dwa lotniska, żeby było śmiesznie, korzystują obok siebie. Nawet służba nawigacyjna tych dwóch lotnisk, nie mówimy o wieżach na lotnisku, tylko tym, na tym ciut wyższym poziomie, to jest jedna dla tych dwóch lotnisk, tak zwane zbliżanie. No i pewnie niektórzy wiedzą, że ta służba jest, a nie dla Krakowa, nie dla Katowic, tylko dla Krakowic. Ona się po prostu nazywa Krakowice. Ale no, to jest właśnie ta specyfika tego każdego rynku, więc jeżeli chodzi o to, gdzie my chcemy podążać, na pewno Fly Dubai to jest rzecz, którą byśmy bardzo chcieli rozwijać. Nie dlatego, że sobie wyjątkowo...
Dubaj to też hit.
Dubaj to przede wszystkim hit, bo to jest nie tylko połączenie z Dubajem. Dubaj to jest w tej chwili chyba na szóstym czy na siódmym miejscu najczęściej, najbardziej popularne miasto na świecie, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających. To jest w ogóle fantastyczny case, o którym można by kiedyś inny program zrobić. Jak z miasta położonego na pustyni, trochę przy jakimś tam szlaku wodnym, zrobiono jedno z najciekawszych miejsc turystycznych na świecie, chociaż jest tam głównie tylko piach i rzeczy, które można na tym piachu wybudować. To z punktu widzenia pewnie twoich podróży po albo bardzo starych częściach i zabytkach architektonicznych, historycznych.
No, na Dunie byłem ostatnio, więc pewno, wiesz, w klimacie mi się trzymał.
No, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawy case, ale też nie chodzi tylko o Dubaj, który oczywiście latem jest bardzo trudny, bo tam jest bardzo ciepło. Podobnie jak, nie wiem, w Egipcie, w Omanie, w Katarze, no tam po prostu jest dużo, dużo cieplej. Ale przede wszystkim dlatego, że to jest jedno, chyba nie wiem, szóste albo piąte największe lotnisko na świecie i Fly Dubai lata tam praktycznie w każdą stronę, jeżeli chodzi o zachodnią i środkową Azję, jeżeli chodzi o Afrykę. No, raczej do Europy nie będziemy przez Dubaj latać, ale też jeżeli chodzi o tą część Euroazji, granicę Euroazji w tym południowym zakresie, ale też nie można zapominać o codeshare z Emirates. Emirates w zasadzie lata do każdego większego miasta na całym świecie, więc latając Fly Dubai...
Dolecisz wszędzie.
Oczywiście latając z innymi przewoźnikami też dolecisz wszędzie, tylko tu chodzi o to, że to jest jedna przesiadka. Nie? I to jest to najważniejsze, to co nas różni. I dlatego to jest taki hit, to jest nowy przewoźnik. Chcielibyśmy, on w tej chwili lata 3 razy w tygodniu, chcielibyśmy utrzymać to połączenie, udeptać je w taki sposób, żeby latało więcej. I teraz znowu dochodzimy do case'u Krakowa. Fly Dubai lata do Krakowa 3 razy dziennie. Do nas lata 3 razy w tygodniu, do nich 3 razy dziennie. A w sezonie letnim będzie latał 4 razy dziennie. I to jest głównie kierunek przylotowy. I tu jest taki, możemy zostawić taki question mark dla naszych organizacji turystycznych,
co z tym robić?
Dla naszych władz. Jak dzisiaj, czy ile osób mieszkających w Dubaju wie, że jest Poznań? I wie, że tam można polecieć i wie, że tam można, nie wiem, spędzić 4, 5, 6 dni.
Nie robiliście ankiety w Dubaju?
My jesteśmy lotniskiem, my zarządzamy infrastrukturą. My się nie zajmujemy promocją turystyki albo rozpoznawalnością miast. My oczywiście bardzo chętnie pomagamy, bo akurat poznańska organizacja turystyczna ma to do siebie, że tutaj muszę trochę pochwalić mojego kolegę. Oczywiście to zawsze jest nieobiektywne, ale najbardziej obiektywna jego ocena będzie, myślę, przez branżę turystyczną. Jest on najlepiej oceniany ze wszystkich organizacji lokalnych, regionalnych w Polsce przez branżę turystyczną. Czyli jeżeli weźmiemy wszystkie, nawet takie tuzy jak Kraków, Gdańsk, Trójmiasto czy cokolwiek innego, to poznańska organizacja turystyczna, jej szef jest najlepiej oceniany ze wszystkich. Więc jest to taka dosyć naprawdę osobowość, która potrafi robić cuda. Miasto niespecjalnie do tej pory promuje się turystycznie, natomiast na pewno zaletą czy największym osiągnięciem w ciągu 2 lat organizacji turystycznych jest ściągnięcie przewodnika Michelina. To jest paradoksalnie największa robota do zrobienia była właśnie przez organizację turystyczną, dlatego że Francuska Akademia Kulinarna, dla niej partnerem do rozmowy jest organizacja turystyczna. Obojętnie, czy w Australii, czy w Azji, czy w Hongkongu, czy w Poznaniu. I tutaj Jasiu Mazurczak musiał wykonać gigantyczną robotę, jeżeli oczywiście to nie jest znowu tak, że on wykonał robotę za kucharzy, za tych szefów kuchni. Znaczy, tu musi być ten poziom, bo przyjeżdżają potem ci inspektorzy i oni badają. I są takie miasta w Polsce, gdzie inspektorzy byli, i wyjechali niestety z negatywną oceną.
No, Poznań tam konkurował z kilkoma miastami.
Tak, dokładnie. Więc wiadomo, że ten produkt musi być i te restauracje muszą zasługiwać na tą pozytywną ocenę. Natomiast chodzi o to, że bez aktywnej działalności ze strony organizacji turystycznej, w przypadku poznańskiej organizacji turystycznej, to by się po prostu nie wydarzyło. Taki mały smaczek, który oczywiście ktoś może powiedzieć, że trochę nie jest sprawiedliwy, ale Poznań dostał gwiazdki Michelina, czyli przewodnik Michelina wszedł do Poznania tylko 2 lata później niż do Dubaju.
No proszę. CPK? Bierzecie pod uwagę w ogóle powstanie centralnego portu komunikacyjnego w swoich planach rozwoju?
A cóż to jest ten CPK?
Na razie jest plan.
Ale co to jest? Plan na co?
Na gigantyczne lotnisko.
No ale już uzgodniliśmy, że lotniska nie latają.
Bierzecie czy nie? Pod uwagę. Powstanie CPK.
CPK to jest koncept polityczny.
O.
I ja na temat CPK-u, na temat konceptu politycznego nie chcę się wypowiadać. Bo musiałbym zacząć być trochę politykiem.
Dobrze, zadałbym pytanie inaczej. Jest potrzebne coś takiego w Polsce?
Oczywiście, że jest. Jest. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na mapę, znaczy coś takiego, no właśnie, bo to dojdziemy do tego. Ponad wszelką wątpliwością warszawskie lotnisko, czyli centralne lotnisko w Polsce jest zakorkowane. Dziś było przed pandemią, więc to jest fakt. Większość lotnisk w Polsce, zaczynając od wspomnianego Krakowa, łącznie z Poznaniem i z wieloma innymi, wymaga rozbudowy. Dzisiaj w Krakowie, już wiem czemu, bo nie pamiętałem dobrze liczby obsłużonych pasażerów. Wiesz, jaka jest przepustowość lotniska w Krakowie, deklarowana przez lotnisko? 8 milionów. A ile obsłużyli pasażerów?
9,5.
Czary, nie?
Da się.
To znaczy, że lotnisko jest dużo za małe. Znaczy, że obsługują więcej pasażerów niż powinni w dobrych standardach. To się tak ładnie nazywa standardy obsługi pasażerów, level of service. I to znaczy, że tam te standardy nie są zachowane i tak samo w Warszawie nie są zachowane. Jeżeli my się nie rozbudujemy, to będziemy mogli więcej ich obsługiwać, ale te standardy nie będą zachowane. Więc to chodzi cały czas o te standardy. I większość lotnisk w Polsce potrzebuje rozbudowy i bez wątpienia lotnisko w Warszawie. Tylko, że każdy, kto kiedykolwiek prowadził jakąkolwiek dużą, skomplikowaną inwestycję infrastrukturalną, zresztą jakąkolwiek, wie, że czegoś takiego jak lotniska nie da się wybudować w 3 ani w 4 lata. Lotnisko centralne, nowe lotnisko centralne dla Polski można najwcześniej, ale to tak super optymistycznie, wybudować za 8 lat. Zaraz powiem dlaczego to jest super optymistycznie. Chociaż pewnie za 10.
Zaczynając dzisiaj.
Zaczynając dzisiaj oczywiście. No ale ten tam niby jakiś tam proces jest, tak? No ja nie znam do końca, co tam się dzieje w tej spółce. Coś tam się dzieje. Abstrahujemy od polityki. Zapomnijmy tutaj o polityce. Mówimy tylko o twardych faktach. I teraz wyobraźmy sobie, że dzisiaj Warszawa jest zakorkowana, tak? Tam może być, nie wiem, 500 000, 1 000 000 więcej pasażerów w jakichś okropnych kolejkach. Natomiast przepustowość jest znana. Tam jest 600 operacji na dzień, koniec, kropka, tak? Przez w zasadzie od kwietnia do października te 600 operacji jest dziennie wykorzystane. W zasadzie tylko w tych niskich sezonach jeszcze coś tam można dobudować. Lotnisko jest kompletnie przeciążone. Czyli będziemy mieli lotnisko na poziomie, nie wiem, 20 milionów pasażerów przez następne 10 lat i co, nagle otworzymy lotnisko 40 milionów. Tak naprawdę lotnisko nie lata, latają linie lotnicze, więc miarą sukcesu CPK jest miara sukcesu tej linii, której powinno być to główne gniazdo, czyli ten hub. I to jest w tym przypadku polskie linie lotnicze. I teraz znowu wracamy. Jeżeli dzisiaj lot się nie może rozwijać w Warszawie, no bo niby dlaczego zaczął latać z Budapesztu? No wiadomo, że zdobywanie rynku i tak dalej, ale skoro wszyscy w Europie zdobywają ten rynek poprzez fiderowanie, czyli dowożenie małymi samolotami do dużych samolotów, no to przecież wiadomo, że lot tutaj nie mógł wymyślić nowego prochu. On po prostu latał stamtąd, dlatego że nie miał miejsca na Warszawie. I jeżeli dzisiaj nie stworzymy dzisiaj, right now, teraz, nie wiem, w przeciągu roku, 2 lat, nowej przepustowości lotniska w Warszawie, lot nie urośnie. A jeżeli będzie rosnął, to znaczy, że będzie musiał, nie wiem, wysyłać samoloty do innych, mniejszych regionów, a to nie jest linia, która lata punkt. To nie jest linia, która ma model biznesowy taki jak Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea i tam masa jeszcze innych. To jest zupełnie inna linia. Oni małymi samolocikami dowożą do dużego lotniska i stamtąd z tych małych samolocików ludzie się przesiadają na duże samoloty i lecą gdzieś dalej. I tam się zarabia pieniądze na tym drugim połączeniu tak naprawdę. Tak to się nazywa. Tak ten model biznesowy wygląda. Więc jeżeli dzisiaj miarą sukcesu CPK-u ma być miara sukcesu lotu, to w te pędy trzeba szybko rozbudować główne gniazdo lotu, Chopina. czy to stoi w sprzeczności z budową nowego lotniska? Nie, bo to nowe lotnisko powstanie za 80 lat. Teraz dlaczego za 80 lat? W 2012 roku byłem na konferencji w Krakowie i był tam przedstawiciel Fraportu, to jest firma zarządzająca lotniskiem we Frankfurcie, i on przedstawiał projekt, przedstawiał historię budowy czwartej drogi startowej. Taka droga startowa, oni wybudowali ją tylko do startu, to też jest następny ciekawa charakterystyka, nie starczy nam czasu. I oni tą drogę budowali 10 lat, to znaczy przez 9 lat ją uzgadniali i w 10 roku ją wybudowali. Jedną drogę startową.
Na istniejącym lotnisku.
Lotnisko w Krakowie, niektórzy wiedzą, ma ten problem, że na podejściu do lądowania z jednej strony stoi góra. I generalnie samoloty podlatują z tej drugiej strony, no ale generalnie człowiek ma na wiele wpływ, ma wpływ na wiele rzeczy, ale nie na wiatr. Jak wiatr zaczyna wiać w drugą stronę, czyli nie w tą dominującą, no to jest ta góra na podejściu i zaczyna się robić problem. Jak się do tego zrobi jeszcze niska podstawa chmur, no to jest, przepraszam za sformułowanie, dupa. I lądując w Krakowie, lądujesz w Katowicach. Tak jest bardzo często. I oni mają tego świadomość, chcą przesunąć tą drogę startową, tam o kilkaset metrów oś, tak żeby zejść z tej góry. No i 8 rok ją budują. Zgadnij, ile wybudowali.
Nic.
Nic. I czeka ich prawdopodobnie jeszcze 1,5 roku uzgodnień. Więc 10 lat to będzie to, co im zajmie uzgadnianie administracyjne, przede wszystkim środowiskowe, projektowanie tej drogi startowej. Wybudują ją w nie więcej niż 6 do 12 miesięcy, bo tyle trwa budowa prostej, bardzo trudnej, ale jednak konstrukcyjnie dosyć jasnej drogi startowej.
Podsumowując, potrzebujemy dużego lotniska, nowego?
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli rozmawiamy o samym CPK-u, ja nigdzie nie widziałem analizy, do jakiej przepustowości można rozbudować i przede wszystkim za ile, bo teraz jak zapomnimy na chwilę, gdzie pracuję, i teraz już będę mówił tylko jako Grzegorz Bykowski, bez kontekstu mojego miejsca pracy, no to ja bym jeszcze chciał zobaczyć taką analizę, za ile, jakie są warianty do wzięcia. Bo ja tej nigdy analizy nie zobaczyłem. Znaczy, został zrobiony projekt i koncept, i ten koncept jest super. Znaczy, on mi się bardzo podoba. Widzę, że od przynajmniej roku pracują tam turbo mega specjaliści. Jestem mega, jako Polak, dumny z tego, że wzięliśmy firmę projektową z najwyższej półki. Nie, no serio, bez cienia ironii. Wzięliśmy biuro projektowe znane w całym świecie, na całym świecie, jeżeli chodzi o branżę. To jest naprawdę górna półka. Nie mamy żadnych kompleksów, że tu musieliśmy mieć, nie wiem, jakieś lokalne. Wzięliśmy i najdroższe, i najlepsze. Tak? Znaczy, nie mówię, że najdroższe, ale z tej górnej półki, tak? I na pewno od roku, od tam, nie wiem, można to sprawdzić u nich, kiedy oni nabrali takiej zdolności operacyjnej, i oni na pewno w tej chwili pełną parą, prawda, kontraktują i pracują na tym. Natomiast to jest pewien taki zawieszony koncept, który, jeżeli ktoś mi zada pytanie, czy mi się to podoba, tak, mi się to podoba, ale jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy ja ze swoich pieniędzy jako podatnik będę chciał na to wydać pieniądze, to ja, moja odpowiedź brzmi nie wiem, bo ja nie wiem, jakie są warianty. Znaczy, jeżeli to ma kosztować, nie wiem, 30, 50 czy 80 miliardów złotych, to ja bym chciał zobaczyć, pomiędzy czym a czym mogę wybierać, jaka była analiza, a ile by kosztowało rozbudowa lotniska w Warszawie. Może też się da.
No, a podsumowując bardzo krótko, w tej chwili temat pod tytułem CPK, a ławica nie istnieje.
Nie, ale mamy CPK w Berlinie. Znaczy, lotnisko tej wielkości, które ma być CPK, czyli na 40 milionów, przypominam, jest w Berlinie i my go mamy od samego początku, więc my się rozwijamy przy tym CPK. Więc
Niemcy mają.
No dokładnie, więc z mojego punktu widzenia prawdopodobnie to, co się wydarzy, jak się otworzy ten CPK, nie wiem, za 10 lat, za 8, 10, 12 lat, to prawdopodobnie ci pasażerowie, którzy nie mogą latać z Poznania, albo nie wiem, jest za drogo, albo nie ma tych połączeń, nie będą latać z Berlina, będą latać z CPK-u. I nawet polski rząd w swoich analizach robionych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych pokazał, że lotnisko w Poznaniu najmniej ze wszystkich lotnisk traci na otwarciu CPK-u, bo my mamy CPK w Berlinie.
Niepotrzebnie rozwinąłem temat CPK. Dziękuję ci bardzo. Umówmy się za rok na następną rozmowę.
No, może być checkpoint tego, co mówię. Jasne,
checkpoint. Oczywiście. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Bardzo ci dziękuję. Grzegorz Bykowski, wiceprezes portu lotniczego Poznań-Ławica. No, siedziałem tutaj, słuchałem cię przez cały czas pilnie. Muszę przyznać, że byłem w paru momentach na takim zakręcie, że prawie wypadłem. Nie. Starałem się liczyć razem z tobą, że szedłeś swoją drogą.
Także nasza praca w 70% to jest Excel, więc to liczenie jest takim trochę immanentną częścią naszej pracy.
No nie jestem wiceprezesem.
Nie, to nie chodzi o to, tylko my jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy, a przyzwyczajenie to jest druga natura człowieka. Jak absolutnie się zmienia te przyzwyczajenia.
Ja jestem po prostu pasażerem.
Dokładnie.
Ale jesteś człowiekiem, który ma zarabiać na nas.
I rozliczaj nas z tego jako pasażer, bo tylko wtedy, jak nas będziesz rozliczał, tylko wtedy będziemy mieli motywację do pracy.
Skróćcie kolejki.
Biorę to na siebie.
Dziękuję ci bardzo. Grzegorz Bykowski, wielkie dzięki. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No to teraz już spokojnie możesz o tym zdjęciu opowiedzieć.
I znowu będę gaworzył. Ale zdjęcie jest z czasów przedpandemicznych, kiedy na poznańskim lotnisku działo się dużo. Były między innymi pokazy.
No to cześć, zaraz, nie słuchałeś.
No nie słuchałem.
Pan wiceprezes powiedział, że się dzieje więcej niż przed pandemią, że to był rekordowy rok. Wracaj do zdjęcia.
Wiesz, no, lotnisko liczy pieniądze, więc dla niego się dzieje dużo, jak jest dużo klientów, samolotów,
cargo. Posłuchaj.
Ale pokazów nie ma. Ale pokazów
dobra,
nie ma.
Wracaj do zdjęcia.
No nie, zdjęcie jest piękne. Nie, lubię samoloty, a wtedy nad poznańskim lotniskiem latał zabytkowy MiG.
Czy mówisz o pokazach?
Tak, mówię o pokazach.
Zdjęcie z pokazów.
Latał zabytkowy MiG, a te stare odrzutowce mają taki piękny, cichy dźwięk silnika.
Cichy mówisz?
One są ciche. Okay. W porównaniu do dzisiejszych są ciche. Latają bardzo tak... No, nie, to trzeba zobaczyć. To jest sztuka.
Tak, rozmawialiśmy trochę o drugiej części lotniska, tej tu bliżej od strony Bukowskiej.
No,
no, ale ty masz swoje zdjęcie, dobra?
Bliżej, Michał, no przecież pokazy się odbywały bliżej części. No dobra, one zresztą robienie pokazów na działającym lotnisku to też jest pewnego rodzaju sztuka, która się w większości miejsc na świecie nie udaje, ale w Poznaniu powiedzmy, że się udała. Więc może jeszcze te czasy wrócą.
Czyli wracając do punktu wyjścia, masz zdjęcie ładne samolotu.
Nie. Wbrew pozorom jestem ja na tym zdjęciu i mój wtedy młodociany syn zapatrzony w te smugi na niebie.
Aha. I to jest to ładne zdjęcie.
To jest to ładne zdjęcie.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoją historią rodzinną.
Jak się nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to zawsze można mówić o ładnych zdjęciach.
To ja mam coś do powiedzenia. Proszę Państwa, wyjątkowo, absolutnie, mamy zaplanowanych najbliższych chyba 5 czy 6 wydań. Będzie dosyć gorąco.
Michał się pospieszył po prostu.
Tak, czas biegnie szybko.
Tak, i
dużo się dzieje.
Dużo z tych wydań będziemy robić wspólnie i w porozumieniu.
No czekajcie z niecierpliwością na 28 marca, to będzie hit.
I nadal nie zdradzamy, co tym hitem będzie.
Nie.
Chociaż już teraz więcej osób w Poznaniu wie.
Wiedzą wszyscy goście, którzy kiedykolwiek wystąpili w naszym podcaście, bo wszystkich gości zaprosiliśmy na to wydarzenie i może na razie zostańmy na to.
A jeżeli kogoś nie zaprosiliśmy przez jakieś przeoczenie, to proszę o sygnał.
Aha, no i zaprosiliśmy oczywiście wszystkich naszych dobroczyńców.
A ty już wszystkich znasz? Kojarzysz?
Nie, no ale zaprosiliśmy ich po to, żeby ich poznać.
Dobrze.
I to będzie to wydarzenie, podczas którego będzie ponad 100 osób. Zaproszonych. Może zaproszonych. Wszyscy się zjawią.
Jak wszyscy dotrą, będzie ciasno.
Oj, dobra. Będzie ciasno, tak, dobrze. Chciałem powiedzieć, żeby wszyscy nie przychodzili, ale nie. Przychodzić wszyscy, absolutnie. Wszyscy, których kiedykolwiek zaprosiliśmy tutaj do rozmowy, którzy rozmawiali z nami, są zaproszeni i oni o tym wiedzą, a jak nie wiedzą, to teraz na pewno się dowiedzą.
To jak się teraz, jeżeli teraz słuchając nas się dowiedzą, i przez przeoczenie, zapewne moje, nie Michała, takiego zaproszenia nie dostali.
Tak, to część osób ja zapraszałem, a część...
To i z naszej dwójki to Michał jest ten skrupulatny, a ja mniej. To proszę o znak sygnału i takie zaproszenie natychmiast z miejscem, datą i godziną prześlę.
A każdy z was może dołączyć do tego szacownego i wspaniałego grona najwybitniejszych osobistości i osób w Poznaniu, dołączając nas poprzez serwis Patronite. Bo zapraszamy wszystkich także, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli się do powstania tego podcastu. Dobrze, dziękuję bardzo. To był 93. odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. I zanim zobaczymy się w czwartek, usłyszymy się
w poniedziałek.
Przed mikrofonem, jak zwykle, Leszek Waligura
i Michał Czajka.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.